głos w tym punkcie. Chciał zabrać głos pan Rafał Zabel, który się wcześniej zgłaszał i panu udzielam głosu w tej chwili. Bardzo proszę. Tu czy... Proszę się też przedstawić i swoją sprawę zreferować.
Witam wszystkich. Mam na imię Rafał Zabel. Jestem z Rady Osiedla Maltańskiego. Przyjechałem tutaj niestety z jakąś tam kolejnym problemem, tak? Uszanowanie dla Rady Miasta, dla pana prezydenta i dla przewodniczącego Rady. Mianowicie chodzi o osiedle, które, na którym mieszkam, tak? Cóż bym chciał powiedzieć, tak? Jest tam sprawa dużo nieciekawych spraw. Mianowicie jesteśmy osiedlem, które posiada status osiedla. Mamy swoją radę, mamy nawet jakiś budżet. Nie możemy nic z tym budżetem robić z racji tego, że jest osiedle tutaj, nie jest, nie wiem, własnością miasta, nie jest własnością, jest to własność teraz kurii, jeszcze nie kurii, teraz jest jeszcze własnością tutaj naszej parafii. Jest taka prośba ze strony mojej i ze strony mieszkańców osiedla, to jest w granicach 1000 osób, tak, o stworzenie jakiegoś panelu dyskusyjnego, gdzie można by było sprawę regulować, można by było jakieś kroki przedsięwziąć, mianowicie osiedle stoi w takim stanie, jakim stoi, tak? Inne osiedla jakoś się rozwijają, ta granica staje się bardzo gigantyczna, zaczyna się robić gigantyczna. Koło osiedla naszego też się buduje jakiś blok, są ludzie, tak, którzy narzekają na nas, tak, bo jesteśmy oczywiście jakąś tam białą plamą z racji, że po prostu jesteśmy wszyscy tutaj na szambach, tak, jeżeli chodzi o kanalizację, jesteśmy czarną plamą, ponieważ jesteśmy tutaj, nie mamy podłączeń gazowych, każdy po prostu, większość ogrzewa się węglowo, tak, więc tutaj na pewno państwo, którzy korzystacie z term maltańskich, odczuwacie w okresie zimowo-wiosenno-jesiennym tutaj naszą obecność. Co ja bym chciał powiedzieć? No, że spodziewalibyśmy się od miasta, od rady, od prezydenta jakiegoś wsparcia, żeby ktoś za nie tylko za nami, nie że się wstawił, ale po prostu pomógł nam sprawę naszego osiedla polepszać, żeby ona nie stała po prostu odrzucana po prostu przez następne tutaj ugrupowania bądź radnych, tak? Cóż bym jeszcze... Czy jakieś stanowisko odnośnie przyszłości, odnośnie tego, co dalej z osiedlem maltańskim, można by się, można poprosić właśnie pana prezydenta, bo chyba tutaj jest osoba, która mogłaby się wypowiedzieć, co w mieście, co miasto myśli i co miasto może, jaki ma spojrzenie na tą sprawę. Można oczywiście sprawę, najchętniej bym chciał sprawę na piśmie, mogę tutaj zostawić jakiś numer mailowy bądź adresowy, no ale przychodzę tutaj po to, żeby żeby tą sprawę nadmienić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ja myślę, że łatwiej byłoby zareagować Radzie czy Prezydentowi, jeśli Państwo sformułowaliby, w jakim zakresie i czego oczekują, ponieważ musimy pamiętać, że całe Państwa osiedle znajduje się na terenie, na gruncie prywatnym. To jest trochę tak, jakbyśmy mieli ingerować w to, w jaki sposób mieszkańcy, nie wiem, spółdzielni i zajmować się sprawami, do których należą do spółdzielni. To nie jest kwestia naszych intencji, tylko my możemy w granicach prawa zająć stanowisko w sprawach, które Państwo by sformułowali.
Rozumiem,
rozumiem. A tak ogólnie, jak Pan to sformułował, to ja rozumiem, że jest oczekiwanie jakiegoś wsparcia, ale żeby móc zareagować, myślę, że każdy z nas oczekiwałby, żeby wskazać nam, w jakim problemie potrzebują Państwo wsparcia.
Więc problem taki doraźny, który można by było pomóc nam w zrobieniu jakichś kroków, jest, załóżmy, nacisk, żeby sprawa białych plam, tak, które Aquanet ma zamiar zlikwidować na terenie miast, czyli po prostu na terenie miasta nie powinno być szamp bądź sprawa kanalizacji, która na naszym osiedlu jest bardzo wymagana, żeby tutaj tą sprawę, żeby ta sprawa pomóc nam w możliwości
Ja rozumiem, ale to byłaby potrzebna rozmowa bardziej z właścicielem tych terenów,
tak,
niż z akwaretem, prawda?
Jeżeli chodzi o tutaj o obecnego tutaj właściciela, czyli proboszcza parafii, ksiądz wyraża zgodę na przedstawienie jakiegoś planu podwyższenia tutaj standardu tego osiedla. My jako mieszkańcy nie chcemy go jakoś obarczać, chcemy kosztami, chcemy po prostu tutaj to zrobić jakoś własnymi możliwościami i środkami, zrobić po prostu jakiś krok do przodu. No, chciałbym, żeby może na początku jakieś spotkanie po prostu takie z panem prezydentem, z tutaj właśnie z właścicielem, czyli z księdzem i tutaj z jakimiś przedstawicielami naszego osiedla byłoby zapewnione. Bardzo bym był zadowolony z jakiegoś takiego początku.
Dobrze.
Sprawy.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
W tej sprawie do Pana dobrym przykładem rozwiązania podobnego problemu, bardzo dobrym, modelowym wręcz, było i jest osiedle księdza Skorupki, które też na podobnej zasadzie powstawało, ale doczekało się szczęśliwego finału i pod względem wprowadzenia tam infrastruktury i także no, przekazania przez stronę kościelną tego terenu mieszkańcom po prostu za symboliczną złotówkę. Wydaje mi się, że działania miasta powinny, że miasto nie może umywać rąk mówiąc, ach, to jest terra obca, bo to jest przecież teren kościelny, bo jest tam 1000 ponad mieszkańców na ziemi, mieszkających na ziemi należącej, jak się okazało, jednak do parafii. Miasto podejmowało pewne, na przestrzeni tych tam 20 paru lat, pewne zamierzenia w stosunku do tego terenu. Był, nie wiem, 15-18 lat temu przyjęty plan pobudowania tam na przykład TBS-ów, kiedy TBS-y powstawały. Miały tam być zbudowane TBS-y po to, żeby mieszkańcy przenieśli się i w pierwszej kolejności mieszkańcy mieli otrzymywać mieszkania, bo był plan, ażeby zamienić te osiedle domków na osiedle takich niskich TBS-ów. Co było kontrowersyjne dla wielu osób, także dla mieszkańców. Zostało to przyjęte, potem zarzucone i w tej chwili rozumiem, że zmierzacie Państwo do tego, żeby tam po prostu móc dalej mieszkać i żeby to... i żeby ta infrastruktura powstała i jak najbardziej tutaj miasto powinno pośredniczyć, ale także powinniśmy podjąć działania, żeby może do końca ten teren został przekazany mieszkańcom po prostu, no bo nie widzę sensu, żeby to należało do, ja nie widzę, do parafii, skoro tam mieszkają ludzie. Powinno to być po prostu przekazane tym mieszkańcom na takiej czy innej zasadzie. Jak mówię, osiedle księdza Skorupki jest tutaj dobrym przykładem i wydaje mi się, że komisja samorządowa mogłaby, no ktoś by musiał, rozumiem pana, podjąć się tutaj roli takiego pośrednika w organizowaniu różnych działań, bo tu jest wymaganych, są wymagane różne działania. Ale za kadencji prezydenta Kaczmarka, to było chyba na przełomie pierwszej i drugiej jego kadencji, w stosunku właśnie do Rady Osiedla, do osiedla Skorupki, takie działania były prowadzone i ze skutkiem. Także warto podjąć taką próbę.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Tylko chciałem powiedzieć, że jak byłem szefem Komisji Gospodarki Komunalnej, to powołaliśmy taką komisję, jeszcze pan Filip Kaczmarek w tej komisji był i to jak startowaliśmy bodajże z Sarmacką, to również z osiedlem Maltańskim, z tym, że tam jak gdyby wtedy komisja została zniechęcona do pracy, ponieważ na pytanie, kiedy zadała komisja mieszkańcom, co oczekują, no mieszkańcy wtedy odpowiedzieli, że chcą, żeby było tak, jak jest. No, no myśmy nie chcieli, żeby było tak, jak jest. I to jak gdyby był powód, dlaczego uchwaliliśmy plan zagospodarowania przestrzennego, który mówi tam o wybudowaniu czteropiętrowych bloków. Natomiast od tego czasu faktycznie 70% mieszkańców się, tak jak myślę, około 70% mieszkańców się wymieniło, to znaczy wiele osób, które tam mieszkało, czy wybudowało gdzie indziej domy, bo też były takie osoby, czy po prostu, no niektórzy, przepraszam, ale niektórzy też się zapili, no bo tak też bywa, tak, a niektórzy po prostu poumierali. Jest tam handel tymi działkami, 100 tysięcy, około 100 tysięcy można chyba już kupić dom, więc często korzystają z takiej alternatywy ludzie, którzy są zadłużeni w spółdzielniach, po sprzedaży lokalu na przykład zostają im pieniądze na to, żeby można było tam kupić. Chwali się to, że ci ludzie nie przychodzą do miasta po mieszkanie, tylko sami próbują sobie ułożyć to życie. Faktem jest, że woda jest tam warunkowo sprzedawana przez Aquanet, który no, ciągle twierdzi, że ma jakieś straty na łączach i te rury rzeczywiście nie są najlepsze. Myślę, że przy dużej zimie chyba są problemy z wodą. Jest problem na pewno z kanalizacją. Wiem, że tam chyba Straż Miejska działała w kierunku, żeby tam wszyscy mieli szamba, choć w pobliżu jest kanalizacja. Natomiast rzeczywiście właściciel terenu, jakim jest parafia, a za chwilę kuria, też wygląda na to, że nie ma koncepcji, co z tym wszystkim zrobić. I tutaj rzeczywiście się zgadzam z panem, że jest potrzebne jakieś nasze przynajmniej rozmowy miasta z właścicielem, ponieważ jest to teren, który jest położony no, nad Jeziorem Maltańskim, w pobliżu Term Maltańskich, a więc rejon, który powinien być wizytówką miasta Poznania, a taką wizytówką nie jest. I tu rzeczywiście myślę, że no, powinniśmy jako Rada Miasta no zastanowić się na tym, bo to nie jest tylko interes mieszkańców, to jest też nasz interes jako miasta, bo jest to pokaźny teren w miejscu, które rzeczywiście przyjeżdżają ludzie z całego świata, chociażby na zawody, które tam się rozgrywają. Ja mogę powiedzieć jako anegdotę, że często widzę nad ranem na przykład kampery zagraniczne, które wjeżdżają w te uliczki, ponieważ szukają kempingu nad Maltą, jest ciemno w nocy, myślą, że to jest po prostu kemping i oni tam wjeżdżają w te uliczki, nocują, no rano się trochę dziwią, że to chyba nie jest kemping, jadą dalej. No tak to wygląda, także my jako miasto, rzeczywiście tutaj pan ma rację, że ponieważ to jest część osiedla warszawskiego Maltańskie, nie możemy tam nic inwestować, no bo to nie jest grunt miejski, tylko grunt kościelny. Stąd myślę, że ja może porozmawiam z Tomkiem Lewandowskim, żeby Komisja Gospodarki Komunalnej do tego tematu po prostu wróciła i ewentualnie prześlała. Dziękuję. To są wolne głosy i wnioski. Ja już kończę.
Pan Przemysł Aleksandrowicz chciałby zabrać głos przed panem prezydentem. Czy można tak zrobić? Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Myślę, że pan prezydent po prostu zbiorczo odpowie na nasze głosy. Ja, o ile pamiętam z też pierwszej kadencji, a może, znaczy z pierwszej mojej, czyli z drugiej kadencji samorządu, a może z trzeciej kadencji samorządu, to sprawa rozbiła się o to, że mieszkańcy oczekiwali, jakby to powiedzieć, zalegalizowania pobytu w tym miejscu i zalegalizowania tego, no powiedzmy sobie, quasi układu urbanistycznego. Natomiast przedstawiciele, już tam nie pamiętam, czy Wydziału Architektury, czy MPU, mówili, że nie da się w żaden sposób tego zalegalizować, ale mam wrażenie, że pan, który do nas przyszedł, w tej chwili nas nie słucha. Pani Beato, mam wrażenie, że pan, który do nas przyszedł, w tej chwili nas nie słucha, a to myślę, że byłoby właściwe, gdyby słuchał. Cała sprawa na przełomie drugiej i trzeciej kadencji samorządu rozbiła się o to, że mieszkańcy, Michał Grześ użył to lapidarnie, chcieli, żeby było tak jak jest. Oni chcieli zalegalizować ten stan pobytu tam i podziału tego wewnętrznego, tego tak jakby tego układu urbanistycznego, tak mówiąc w cudzysłowie, podczas gdy planiści miejscy mówili, że jest to w żaden sposób niemożliwe, dlatego że są tam za małe działki, czy za dużo tych działek na za małym ogólnym gruncie, że żadne normatywy uliczek dojazdowych tam się nie zmieszczą, żadne normatywy powierzchni, które są potrzebne po to, żeby tam pobudować media, pomijając już kwestię, że inwestycje na cudzym gruncie, którego miasto nie jest właścicielem, też budziły wątpliwość, ale że przede wszystkim nie można wydać zgody na takie zagęszczenie tak małych działek przy tak wąskich uliczkach, że to łamie wszystkie przepisy, które urbanistów i architektów obowiązują. I z mojej pamięci to o to sprawa się rozbiła. Oczywiście była też kwestia gruntu, bo miasto nie jest jego właścicielem. Natomiast tu można było powiedzieć, że nawet gdyby miasto wykupiło ten grunt od kościoła, to i tak nie mogłoby potem zalegalizować tego pobytu mieszkańców, przynajmniej w takich warunkach. Bo gdyby podzielić to na normalne działki budowlane z normalnymi drogami dojazdowymi, to nie pamiętam, nie chcę fantazjować, ale ta liczba działek mieszkalnych zmniejszyłaby się chyba o 2/3 wtedy. I tu chyba był główny problem, oczywiście nie negując kwestii tego, że jest to własność kościoła, czyli w rozumieniu prawa własność niepubliczna, a własność prywatna. Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Arkadiusz Stasica.
Ja tylko krótko chciałbym się odnieść. Oczywiście rozumiem te wszystkie problemy, które były przez państwa radnych tutaj podnoszone. I są to no, bardzo trudne kwestie, które z pewnością trzeba będzie kiedyś w jakiś sposób rozwiązać. Jeżeli chodzi o inwestycje akwanetowskie, no to oczywiście one nie mogą wchodzić w rachubę do momentu uregulowania kwestii gruntowych. Natomiast ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie możemy jako miasto chować głowy w piasek i najprawdopodobniej za jakiś czas ten problem do nas wróci. Dlatego ze swojej strony deklaruję, że nawiążę tutaj współpracę zarówno z mieszkańcami, jak i z parafią i postaram się w jakiś sposób w najbliższym czasie kwestię tą państwu przedstawić, tak abyśmy mogli sobie skatalogować problemy i zastanowić się nad tym, co z tym tematem można zrobić dalej. To wszystko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś w tym punkcie chciałby? Pan Wilczyński, tak? Bardzo proszę. Do protokołu pan Wojciech Wilczyński, tak?
Tak jest. Radny osiedla Głuszyna i prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla przy ulicy Głuszyna 123. Panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Dzisiaj po raz trzeci występuję przed państwem w sprawie patologii występujących w naszym mieście dotyczącej usług komunalnych, a dostaw ciepła w szczególności. Mam nadzieję, że występuję po raz ostatni. Prywatni przedsiębiorcy i pracownicy ZKZL, działając wspólnie i w porozumieniu, doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielu osób, czym wyczerpali znamiona czynu opisanego w artykule 286 Kodeksu Karnego. Jeżeli uda się ustalić polityków popierających przestępczy układ, to mamy do czynienia z podręcznikowym wręcz przykładem miejskiej mafii. W imieniu pokrzywdzonych wzywam pana prezydenta i Radę Miasta do natychmiastowego wdrożenia procedury sprawdzającej stawiane zarzuty i ewentualne późniejsze przekazanie sprawy organom ścigania. Próbowałem sprawę zbadać, lecz okazało się to bardzo trudne i wręcz niewykonalne. Aby uzyskać dostęp do jakiegokolwiek dokumentu, musiałem zwracać się pisemnie do ZKZL i miesiąc czekać na odpowiedź. Przykład z ostatnich dni. W dniu 4 sierpnia skierowałem pismo do ZKZL-u z prośbą o udostępnienie dokumentacji eksploatacyjnej naszych kotłowni. Stwierdziłem, że dostawca ciepła, mimo pobierania opłaty, czynności eksploatacyjno-technicznych nie wykonywał. W odpowiedzi 22 sierpnia ZKZL zażądał sprecyzowania, o jaką dokumentację mi chodzi. Powiem państwu, że dokumentacja eksploatacyjna to są dwa dokumenty w zasadzie. To jest dziennik eksploatacji i ewentualnie dokumentacja techniczno-ruchowa. Żądanie ZKZL-u spełniłem w piśmie z 28 sierpnia. Odpowiedź otrzymałem w dniu 24 września. Dokumentacji mi nie udostępniono, przekazano jedynie pismo dostawcy ciepła, w którym stwierdza on, że czynności eksploatacyjne wykonywał. Utwierdziło mnie to w przekonaniu, że swoją działalność ograniczył on do odczytu liczników, czyli opłaty pobierane były nielegalnie. Deklaruję gotowość współpracy z osobą lub osobami wyznaczonymi przez pana prezydenta do przeprowadzenia czynności sprawdzających. Udostępnię zgromadzone do tej pory materiały. Panie prezydencie, Wysoka Rado, na koniec poruszę sprawę odnawialnych źródeł energii. Problem jest niesłusznie ignorowany przez miejskich urzędników. Niechęć do wykorzystywania na przykład energii słonecznej wynika z braku podstawowej wiedzy w tym zakresie. ZKZL ogłosił ostatnio dwa przetargi na wybudowanie i zaprojektowanie 4 budynków mieszkalnych. W żadnym z planowanych obiektów nie przewidziano kolektorów słonecznych. Mam nadzieję, że można to jeszcze naprawić. W ZKZL panuje błędne przekonanie o braku znaczących korzyści płynących z faktu stosowania kolektorów do podgrzewania wody użytkowej. Taka postawa jest wynikiem ignorancji osób ją prezentujących. Aby nie przedłużać mojego wywodu, powiem tylko, że na osiedlu przy ulicy Głuszyna 123 ciepło uzyskane z kolektorów na jednym bloku w ciągu roku pozwoliło ogrzać 300 metrów sześciennych wody. Daje to rocznie, w zależności od ceny podgrzewu stosowanej przez dostawcę, od 4800 do 11400 zł oszczędności. Średni okres amortyzacji instalacji solarnych to 5 do 7 lat. Polska z odnawialnych źródeł energii pokrywa niespełna 10% potrzeb. Do roku 2020 mamy obowiązek dojść do poziomu 15%. Niemcy mają dzisiaj 74% energii z OZE. Przedstawione powyżej wyliczenia są oczywiście niekompletne, ponieważ nie obejmują kosztów środowiskowych tradycyjnej energetyki opartej na węglu i gazie. Apeluję do pana prezydenta i państwa radnych, by każdy nowo budowany blok komunalny posiadał instalację solarną. Już na etapie zlecania projektowania należy projektantowi postawić zadanie orientowania budynku korzystne dla wykorzystania energii słonecznej. Dodam jeszcze, że koszt podgrzania 1 metra sześciennego wody w kolektorze słonecznym wynosi 97 groszy, a w wysokosprawnym kotle kondensacyjnym około 12 zł. I teraz jeszcze informacyjnie, proszę państwa, w dniu 9 grudnia bieżącego roku o godzinie 17:30 w świetlicy szkolnego schroniska młodzieżowego nr 1 przy ulicy Głuszyna 127 odbędzie się zebranie mieszkańców mieszkań komunalnych. Na zebranie chciałbym zaprosić przedstawicieli pana prezydenta oraz Rady Miasta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za te informacje. Choć chciałbym powiedzieć, że jeśli mamy do czynienia z sytuacją, w której ktoś w strukturach samorządu wspólnie i w porozumieniu działa w sposób przestępczy, to myślę, że nie prezydent jest osobą powołaną do badania takiego procederu, tylko odpowiednie służby i powinien pan po prostu złożyć zawiadomienie do policja, prokuratura o przeprowadzenie postępowania, bo ani prezydent, ani Rada Miasta tym bardziej nie ma instrumentu, żeby prowadzić śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa. Więc... No ale skoro pan ma dowody popełnienia przestępstwa, to nie kierując ich do odpowiednich służb, sam pan postępuje niezgodnie z prawem, bo każdy obywatel, który ma takie informacje, powinien je przekazać odpowiednim organom. Tak ja rozumiem przepisy prawa. Nie, pójść na policję albo na prokuraturę i złożyć doniesienie. Albo niech pan sformułuje to na piśmie i skieruje na przykład do mnie i ja przekażę to zgodnie z właściwością na policję. Po prostu. No ale chciałbym właśnie, do tego zmierzam, że skoro policja ani prokuratura nie znalazły śladów przestępstwa, to trudno spodziewać się, że udowodni przestępstwo na przykład Komisja Rady Miasta. No, trochę... Ja przekażę do organów i będzie postępowanie. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja tylko chciałam zaprotestować przed takim zbywaniem, bo odbieram to jako zbywanie, że jak, no może tam ktoś popełnia przestępstwo, ale to trzeba powinno się do prokuratury przekazać, a co nam do tego? No przecież chodzi o przedsiębiorstwo miejskie, tak? No może ktoś by się tym zainteresował, ale też prosiłabym pana, żeby pan na piśmie nam to wszystko przekazał w takiej czy innej formie.
Bo to już ja wtedy oprócz jest... prokuratury przekażę również do pani Kretkowskiej. Pan radny Michał Boruczkowski.
Tak, czy ja chciałem powiedzieć, że właśnie, że to, co pan przewodniczący wcześniej powiedział, świadczy właśnie o niezbywaniu, tylko wydaje mi się o chęci tutaj przekazania tego. Jest to prawidłowe wypełnienie norm kodeksu postępowania karnego, dlatego że instytucje samorządowe w przypadku dowiedzenia się w czasie swojej działalności o przestępstwach ściganych z urzędu są właśnie zobowiązane zawiadamiać prokuraturę i policję. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny jeszcze raz się zgłosił? Okej. Nie ma więcej zgłoszeń w tym punkcie, w związku z tym zamykam punkt.